także ich zasługa. Andrzej Duda podkreślił, że jest otwarty na współpracę z przedstawicielami wszystkich stronnictw politycznych. Zapewnił, że jako prezydent będzie dbał o polskie sprawy wyrażone w 5 punktach: rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje i godność. Na koniec powiedział, w co wierzy.
Wierzę w Polskę. Jesteśmy dumnym i wspaniałym narodem. Wierzę w Polaków, w naszą mądrość i pracowitość, naszą wytrwałość i odwagę. Wierzę, że poradzimy sobie z wyzwaniami, które stawia przed nami obecny czas. Wierzę też w Boga. Ale jednocześnie wiem, że nie każdy musi w Niego wierzyć, żeby szanować uniwersalne wartości i tradycje, z których wyrosła Polska. Bo szanują i doceniają je zarówno ludzie wiary, jak i osoby niewierzące. Polska znalazła się w Europie, przyjmując chrzest w 966 roku. Jesteśmy częścią Europy od 1054 lat. Nie zapominamy o tym. Wierzę w dobrą przyszłość naszej ojczyzny. Wychodzimy ku niej naprzeciw z radością i nadzieją, bo już nie jeden raz przekonaliśmy się, że razem, wspólnie i solidarnie potrafimy dokonać rzeczy niezwykłych. Wierzę, że wykorzystamy największą od ponad 200 lat szansę dla naszego narodu, jaką daje posiadanie suwerennej, niepodległej, demokratycznej, a jednocześnie bezpiecznej Rzeczypospolitej. To nasze wielkie zadanie na przyszłość. Boże, błogosław Polsce!
Kolejny rekord liczby zakażonych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 726 nowych zakażeniach chińskim koronawirusem. Wczoraj resort zdrowia informował o 640 zakażeniach, we wtorek o 680. Najwięcej zakażeń, 137, stwierdzono na Śląsku. Powyżej 100 przypadków stwierdzono także w województwie małopolskim i mazowieckim. Resort zdrowia poinformował dziś o 18 ofiarach śmiertelnych COVID-19. Najmłodszą jest 49-letni mężczyzna z Lubaczowa. Wczoraj z powodu COVID-19 zmarło w Polsce 18 osób, we wtorek 6. W sumie w Polsce zmarły już 1774 zakażone osoby. Zakażony jest kolejny poseł PSL, Andrzej Grzyb. To już piąty parlamentarzysta, u którego w ostatnich dniach stwierdzono zakażenie koronawirusem. Wcześniej o zakażeniu informował m.in. senator Artur Dunin z Koalicji Obywatelskiej. Dziś w wywiadzie z Onetem powiedział: zaraziłem się poprzez rozmowę z innym senatorem. Na czwartkowej komisji siedzieliśmy bez maseczek blisko siebie, więc można powiedzieć, że to nasza wina. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą, noście maseczki i dbajcie o trzymanie odległości. Minister zdrowia zapowiedział dziś wprowadzenie lokalnie dodatkowych ograniczeń związanych z epidemią. Od najbliższej soboty objęte nimi będzie 19 powiatów. 9 powiatów otrzyma oznaczenie czerwone. Tam ograniczenia będą najmocniejsze. W 10 oznaczonych kolorem żółtym nieco słabsze. W powiatach czerwonych będzie obowiązywał nakaz noszenia maseczek wszędzie w przestrzeni publicznej. Liczba osób na weselach będzie ograniczona do 50. W komunikacji miejskiej będzie mogła być zajęta tylko połowa miejsc. Zamknięte będą siłownie, kina, sanatoria, dyskoteki i kluby muzyczne. Wydarzenia sportowe mają się odbywać bez obecności kibiców. Czerwonym kolorem oznaczono powiaty ostrzeszowski, nowosądecki, wieluński, pszczyński, rybnicki, wodzisławski oraz miasta Nowy Sącz, Rybnik i Ruda Śląska. Żółtym kolorem oznaczono powiaty wieruszowski, jarosławski, kępiński, przemyski, cieszyński, pińczowski, oświęcimski oraz miasta Przemyśl, Żory i Jastrzębie-Zdrój. W żółtych strefach limit liczby osób na weselach ma wynosić 100. Według oficjalnych statystyk na całym świecie z powodu chińskiego koronawirusa zmarło już 712 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych zmarło wczoraj 1311 zakażonych osób. W sumie w USA z powodu COVID-19 zmarło już 161 tysięcy osób. W Brazylii z powodu chińskiego wirusa zmarły wczoraj 1322 osoby. W Meksyku zmarło wczoraj 857 zakażonych osób. W Czechach w związku ze zwiększoną liczbą potwierdzonych zakażeń przedstawiciele partii politycznych ustalili wprowadzenie zmian w ordynacji wyborczej w jesiennych wyborach senackich i samorządowych. Głos będzie można oddać nie wysiadając z samochodu. Zorganizowane zostaną także specjalne komisje w miejscach objętych kwarantanną. Mike Pompeo potwierdził swoją wizytę w Polsce. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo potwierdził, że przyjedzie do Polski, by wziąć udział w obchodach setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Termin wizyty 15 sierpnia potwierdziła na swoim Twitterze ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher. Wizyta w Polsce będzie częścią podróży do Europy, podczas której Mike Pompeo odwiedzi także Czechy, Słowenię i Austrię. Wizyta rozpocznie się w poniedziałek i ma mieć związek z relokacją amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Belgii, Włoch i Polski. Amerykański sekretarz ma rozmawiać z sojusznikami także na temat spójności obronnej NATO oraz technologii 5G. Polscy strażacy przybyli do Bejrutu. 39 ratowników z grup poszukiwawczych oraz 4 ratowników chemicznych z Państwowej Straży Pożarnej przybyło dzisiejszej nocy do Bejrutu, gdzie uczestniczą w przeszukiwaniu gruzowisk po wtorkowym wybuchu magazynu Saletry. Wraz ze strażakami do Bejrutu poleciał zespół medyczny Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Eksplozja zabiła ponad 130 osób i raniła ponad 5 tysięcy. Kolejne ofiary ciągle mogą znajdować się pod gruzami. Władze Libanu podały, że do wybuchu doszło podczas spawania otworu w magazynie, gdzie przechowywano ponad 2,5 tysiąca ton saletry amonowej, skonfiskowanej przez władze w 2013 roku. Ładunek został przejęty z rosyjskiego statku, który w drodze z Gruzji do Mozambiku zawinął do portu w Bejrucie. Z powodu złego stanu technicznego nie pozwolono mu kontynuować rejsu. Został opuszczony przez załogę. Saletra była przechowywana przez 6 lat w portowym hangarze bez odpowiednich środków bezpieczeństwa. Prezydent Libanu obiecał wczoraj szybkie przeprowadzenie śledztwa. Śledztwo w sprawie potężnej eksplozji, która we wtorek wstrząsnęła Bejrutem, ujawni okoliczności tego, co się stało tak szybko, jak to możliwe, a jego wyniki zostaną opublikowane w sposób przejrzysty, powiedział prezydent Michel Aoun. Izraelski korespondent Idź Pod Prąd Eli Barbur stwierdził, że w tym przypadku konieczne jest dochodzenie międzynarodowe.
Międzynarodowe śledztwo jest w tym wypadku koniecznością, gdyż nie można powierzać tej procedury strukturom libańskim, podczas gdy kraj ten całkowicie zdominowany jest przez terrorystycznych Hezbollah. Ta sama islamofaszystowska i związana z Teheranem horda zamordowała 15 lat temu w centrum Bejrutu postępowego premiera Rafika Hariri, a w 1994 wysadziła centrum żydowskie Amia w Argentynie, zabijając 85 osób i raniąc ponad 300. Dochodzenia w tych sprawach utrudniane były niemal do dziś przez Iran, co tym bardziej przemawia za tym, żeby powierzyć wyświetlenie okoliczności masakry bejruckiej organom międzynarodowym. Wiadomo przy tym, że Hezbollahy ukrywają swoje arsenały terrorystyczne w skupiskach ludności cywilnej, m.in. w Bejrucie, o czym Izrael powiadomił oficjalnie już 2 lata temu na forum ONZ.
Chiński sąd skazał Kanadyjczyka na karę śmierci. Sąd w chińskim mieście Canton w prowincji Guangdong poinformował, że skazał obywatela Kanady na karę śmierci pod zarzutem produkcji narkotyków. Na karę dożywocia została skazana osoba przedstawiona jako wspólnik Kanadyjczyka, nie jest znana narodowość tego człowieka. Wyrok zapadł w okresie napiętych relacji chińsko-kanadyjskich. W 2018 roku kanadyjska policja zatrzymała dyrektor finansową chińskiej firmy Huawei, Meng Wanzhou, której zarzuca się oszustwa finansowe. Wkrótce po jej zatrzymaniu władze chińskie poinformowały o aresztowaniu 2 Kanadyjczyków, byłego dyplomaty Michaela Kowriga i biznesmena Michaela Spavora. Mężczyźni do tej pory nie opuścili aresztu. Chrześcijanin w Chinach skazany za ewangelizację. Chen Wensheng, chiński chrześcijanin, został w poniedziałek skazany na 10 dni aresztu administracyjnego. Władze postawiły mu zarzut nielegalnej ewangelizacji. Według świadków mężczyzna głosił Ewangelię na ulicach Hengyang w prowincji Hunan. Miał ze sobą krzyż z napisem „Chwała naszemu Zbawicielowi i nawróć się i zostań zbawiony tylko przez wiarę”. Podczas zatrzymania Chen wzywał także funkcjonariuszy policji, aby uwierzyli w Jezusa. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Tymoteusz Chycki, zapraszam Państwa na program Idź Pod Prąd. Dogrywka. Posłanka Lewicy napisała, że gdyby Jezus żył, głosowałby na partię Razem i szedłby w Marszu Równości. Pan Czarnek odpisał jej, że on żyje. Marek Migalski także o Jezusie czy o Bogu wypowiedział się. Także jaka jest prawda? Porozmawiamy za chwilę. Zapraszam. Posłanka Lewicy, pani Magda Biejat, to jest ta faworytka PiSu, która wcześniej tam do tej komisji rodziny była kierowana, czy głosami PiSu została wybrana. Teraz już chyba nie jest, odwołali po jakimś tam czasie. Tak. Także tyle, jeśli chodzi o konserwatyzm Prawa i Sprawiedliwości. Otóż ta posłanka napisała na Twitterze, gdyby Jezus dziś żył, szedłby w marszach równości i głosował na partię Razem. Zajmijcie się lepiej ściganiem przestępstw z nienawiści. Napisała to podając czy komentując tweet policji, który napisał, w związku z obrazą uczuć religijnych i znieważaniem warszawskich pomników, stołeczni policjanci do sprawy zatrzymali pierwsze osoby podejrzane, trafiły one do policyjnego aresztu, czynności trwają. No i podając ten tweet, posłanka Lewicy właśnie napisała Jezusie, że gdyby żył, to głosowałby na partię Razem. Odpisał jej Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wojewoda lubelski. Napisał, a o jakiego Jezusa się rozchodzi poseł Magdalenie Biejat? Bo jeśli chodzi o Chrystusa, to zapewne pani poseł nie wie, ale on żyje. Tak napisał pan Czarnek. No i także w tym kontekście, co prawda nie im, ale pisał w tym kontekście też pan Marek Migalski, niegdyś gwiazda PiSu, bo pamiętamy te wybory 2010, wcześniej, to on tam od Spieszalskiego nie wychodził, w tych takich konserwatywnych wszystkich programach.
Razem z Poncyliuszem, o ile dobrze pamiętam, tak, byli takimi młodymi gwiazdkami.
No on był na początku politologiem, a potem stwierdził, że on chce latać, że z ornitologa będzie teraz latał. Jak
no jakoś nie doleciał, do polityki. Spadł tam przed startem, czy
wpadł może... Chyba się dostał, bo był tam w Europarlamencie.
W Europarlamencie, ale potem już...
Potem zakończył pracę.
Zakończył, no to powiedzmy wystart, taki niedolot, nie? Nie nielot, tylko niedolot. No dobrze, no. W każdym bądź razie zobaczcie, dwie osoby popierane przez PiS, jedna w komisji rodziny z Lewicy, no pisze zdety, głupoty absolutnie o Jezusie, a tu kandydat PiSu, jeden z czołowych organizatorów kampanii prezydenckiej 2010, no okazuje się, że nie tylko jest osobą niewierzącą, bo to oczywiście szanujemy i też takie osoby w PiSie są i to dobrze, ale wręcz
kpi. No właśnie, przeczytajmy, co on jeszcze napisał.
Bo poczekaj, jeszcze... tylko zdanie powiem. To, że kpi, to też jeszcze bym ścierpiał, ale on mówi o tym, żeby karać ludzi za pomocą prawa za wiarę w Boga.
Tak, napisał, popełnił dwa tweety. Paragraf o obrazie uczuć religijnych już dawno powinien był zniknąć z kodeksu. Moja niewiara w moc Zeusa, sprawczość Siwy czy zapłodnienie 16-letniej Żydówki przez anioła nie powinna być podstawą do represyjnych działań państwa. Bóstwa, duchy nie istnieją. Dorośnijmy wreszcie. To napisał w jednym twecie, a w drugim napisał: Jeśli coś powinno być ścigane przez państwo, to twierdzenie, że ma się kontakt z bóstwami i przekazuje się ich wolę. To ewidentne oszukiwanie ludzi oparte na wczesnej indoktrynacji dzieci, z którego miliony kapłanów, magów, księży czerpie od setek lat korzyści majątkowe. Tak i to pisowski polityk kiedyś.
Widać, że zarówno ta pani i ten pan Migalski, popierani przez PiS w różnym stopniu, ale jednak, no to są tacy zatwardziali marksiści. No nie chodzi o to, że ateiści, bo tu nie mam nic do ateistów. Sam kiedyś byłem ateistą, ale zobaczcie, że oni chcą uruchomić machinę państwa do tego, znaczy mówię o Migalskim, tamta pani tego nie powiedziała, tylko no pokazuje jej absolutną jakąś taką niewiedzę na temat Jezusa. Ale pan Migalski idzie dalej. Zobaczcie, to jest taki bolszewizm już w dziedzinie religijnej, czyli żeby zakazywać, żeby karać, żeby to ramię, miecz państwa użyć przeciwko ludziom, którzy twierdzą, że mają osobisty kontakt z Bogiem. No bardzo, bardzo dziwne, ale jednak spójne poglądy, bo PiS jest taką formacją socjalistyczną, etatystyczną, że oni ubóstwiają, nawet jak tam chodzą do kościoła, czy różne takie tam magiczne rzeczy odprawiają, to w rzeczywistości to są etatyści. Czyli oni uważają, że to państwo powinno wszystko regulować. Inaczej mówiąc, już przechodząc na tę sferę religijną, że państwo jest Bogiem, to zresztą mówiliśmy o 13, jak prezydent Duda emanację tego poglądu wyraził w swoim tym wielkim orędziu, że źródłem władzy jest wola narodu, czy wola ludu, mówiąc już językiem komunistów. Także zobaczcie, że tutaj oni się różnią. Jedni mówią, że wierzą w Boga, inni chodzą na msze, trzeci tam nie chodzą i tak dalej, ale wszystkich ich łączy ubóstwianie państwa, także towarzysza, bo teraz już można powiedzieć towarzysza Migalskiego.
To obarczasz tu PiS, prawda jest też taka, że ci ludzie jednak w PiSie nie są. Migalski już od tam ładnych paru lat w PiSie nie jest. Jedynym tutaj aktorem, który występuje jako PiSowiec, to jest pan Czarnek, no i on napisał właśnie, że Jezus żyje.
Czyli twierdzisz, że Migalski, PiS nie ma nic wspólnego i nie bierze odpowiedzialności.
Teraz myślę, że już nie bierze za niego.
Wylansowanie człowieka tego pokroju. No ja myślę, że jednak bierze, że wylansowanie człowieka na tak wysoki autorytet i takie pompowanie tego człowieka, no jest odpowiedzialnością PiSu i to pokazuje kolejny dowód na tę tezę, że PiSowcy tylko pozorują różne rzeczy. Pozorują konserwatyzm, pozorują miłość do rodziny, bo zakładają po kilka. To właśnie prezes Kaczyński błogosławił osobiście, jak się okazuje, też i
no bo oni tak kochają konserwatywne rodziny, że chcą ich jak najwięcej zakładać.
Jak najwięcej, to się starają. Pozorują sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, pozorują wiarę w Boga, jak tutaj wykazaliśmy w programie o 13. No i wręcz nawet kompletnych takich wrogów Boga lansują w ramach partii, która mówi, że jest partią konserwatywno-katolicką.
Może Migalski zmienił zdanie, może kiedyś był bardzo wierzący. Pewnie jak startował z PiSu, to takich zdań nie wypowiadał.
No może, a prezydent Duda, zobacz, akurat startował z poparciem z PiSu i wypowiada zdanie, którego nie powstydziłby się ani Gierek, ani Gomułka, ani nawet towarzysz Bierut. Spokojnie mógłby się podpisać pod tym oświadczeniem prezydenta
władza
Dudy.
Władza pochodzi od ludzi, tak?
Że władza pochodzi od ludu właśnie, nie? No to jest skandal, wstyd. Ja nie wiem, kto mu te pisze, czy korektuje te przemówienia. No, trzeba było dawno wykreślić to zdanie. Ale chciałem troszeczkę wziąć w obronę szczególnie tę panią Lewaczkę, jak ona się tam zwie? Biejat. Bo ona napisała tak: gdyby Jezus żył, to zrobiłby to i tamto. Nie? Dwie rzeczy tu ją bronią. Oczywiście napisała głupotę, no ale wiecie, no jak się uczniom tam sprawdza wypracowania, no to trzeba wziąć pewien kontekst pod uwagę, no skąd on tam pochodzi, co wie, jak sobie radzi. No i tu kontekst właśnie oceniając to, te wypociny, czy wypracowanko, bo teraz już dłuższe formy to nie za bardzo, bardziej na Twitterze, nie? Czyli tam parę zdań, co najwyżej, czyli wypocinki pani poseł, trzeba powiedzieć, punkt pierwszy. To, że według niej Jezus nie żyje, to po części jest wina religii katolickiej. Ja kiedy mówiłem o swoim nawróceniu, opowiadałem wam o tym, że stało to się na takim spotkaniu w 86 roku w hali Wisły w Krakowie. Tam przyjechał pastor Wilkerson. Było takie wielkie, na kilka tysięcy osób zgromadzenie ewangelizacyjne. I on tam mówił, że chodził po polskich kościołach i wszędzie widział takie wielkie krucyfiksy, figury, czyli krzyż i gdzie w jakichś takich, w zależności tam od stylu, w sztuce bardziej lub mniej takie, w takich dramatycznych jakichś, no, konwulsjach ciało człowieka, ciało Chrystusa było, no, w jakiś sposób tak przez artystów odwzorowywane. I mówi, widział wiele starych kobiet, które tak się modliły przed tymi posągami. I to mówił wtedy do nas. A ja wam chcę powiedzieć prawdę na ten temat. Jezusa na krzyżu już nie ma. Jezus zmartwychwstał. I wtedy to do mnie dotarło. Ja też rzeczywiście byłem tak wytresowany, że Jezus umarł i koniec. Zobaczcie, że tak zwana ta, jak to się tam nazywa, droga krzyżowa w Wielki Piątek, ona nic nie mówi o zmartwychwstaniu. Ona się kończy, najważniejsze takie, czy jedno z ważniejszych takich przeżyć religijnych katolików, no i kończy się tragicznie, Jezus złożony do grobu i koniec. Koniec historii. Rzeczywiście ja jako taki, powiedzmy, gdzieś wychowany w kulturze katolickiej, takie miałem o nim zdanie. O zmartwychwstaniu, owszem, to było, nie chcę powiedzieć, że nie było Wielkanocy, jajeczka i tak dalej, ale mentalnie wszyscy się zatrzymują na śmierci Chrystusa, że przegrał, że tragedia, że współczuć i tak dalej. Nie? Czyli w tym sensie ta posłanka, ona ze swojego tego domowego, ludowego katolicyzmu wyrosła, nie? Bo pewnie z takiego domu pochodzi, jak większość Polaków, ona jak gdyby szczerze pisała, że Jezus nie żyje, że gdyby Jezus żył, oczywiście chodziło o to, gdyby dzisiaj chodził po ziemi, nie? Ale dla niej to nie było żadnym intelektualnym problemem napisanie, że gdyby Jezus żył, czyli że nie żyje. Tu bardzo dowcipnie, tak, ale i złośliwie oczywiście poseł Czarnek ją tak spuentował. Także pierwsza obrona, wychowanie katolickie sprawia, że ludzie bardzo rzadko myślą o Chrystusie jako o żywym Bogu, jako o żywej osobie. I oczywiście nie mówią, że chce wejść osobiście do twojego serca i życia, tylko mówi, idź do księdza, da ci opłatek, w sensie hostię przemienioną i to jest Chrystus, nie? Także to jest taka metoda podstawienia. A drugą obronę dla tej pani, no bo ona powiedziała, że gdyby Jezus chodził po ziemi dzisiaj, no już tak powiedzmy poprawnie, żeby się z niej nie naśmiewać, no to by chodził tam, gdzie ona mówi?
No, szedłby w Marsz Równości i głosował na partię Razem.
W paradach równości, czy byłby komuchem, nie? Tak można powiedzieć. Na swoją obronę ta posłanka, oprócz tego, że towarzysz Stalin i jego różne pomioty komunistyczne, które miały propagandę taką niszczącą też Kościół katolicki uprawiać, że Jezus był pierwszym komunistą, to dzisiaj papież Franciszek takie tezy głosi. Papież katolików. Oni twierdzą, że to jest zastępca Chrystusa na ziemi, Vicario Christi, nie? Że on takie tu publicznie rzeczy głosi. Możemy pokazać może jakąś wypowiedź Francji. Mówią, że jestem komunistą, ale to komuniści myślą jak chrześcijanie. Zobaczcie, zrównuje myślenie komunistyczne z myśleniem chrześcijańskim, podczas gdy to jest jak woda i ogień, nie ma ze sobą nic wspólnego. I jeszcze kiedyś tam też porównywał apostołów do komunistów i takie różne kucypały. Także ta pani, jej myślenie o chrześcijaństwie jest wytworem takiej zabobonnej religijności ludowej, katolickiej, plus nowoczesnej, komunistycznej wizji Franciszka. Także ona jest wytworem katolicko komunistycznym, no także...
Jaka jest w takim razie prawda? Czy rzeczywiście, gdyby Jezus dzisiaj był na ziemi, to szedłby w Marszach Równości i głosował na partię Razem?
Nie, no to jest bzdura, to zastanawianie się nad tym.
Ale może powiedz, dlaczego? Bo nie wszyscy z naszych widzów wiedzą, jest to dosyć teraz modna teza przez właśnie lewicę głoszona. To nie jest pierwszy raz, kiedy ja słyszę, że Jezus by głosował na partię Razem, czy szedł w Marszu Równości.
Po pierwsze, Jezus potępiał wszystko, co wychodzi poza Boży plan dotyczący małżeństwa, czyli wszelkie rodzaje grzechów seksualnych, zarówno cudzołóstwo, jak i homoseksualizm, Jezus potępiał. Nie? Także mówienie, że on by dzisiaj nawoływał jakoś do popełniania tych grzechów, jest taką bzdurą, że aż mi trudno to komentować. Może mi coś pomożesz, Czarek?
Ale co? No co ja tu mogę? Co ja mogę? To trzeba by panią Biejat zapytać, skąd takie pomysły wyciąga, ale to myślę, że to nie trzeba tam się wgłębiać. Myślę, że ona siadła i tak sobie pomyślała, o, takim napiszę, to będzie jazda.
I jazda.
Poszło, no.
Może tak mało pomyślała, więcej napisała, o tak.
Nie, no, skutek odniosła. Jest głośno, jest afera, jest spór i się dzieje. No.
Czyli jest w świetle kamer. No, czyli stwierdziła, nieważne, że się wygłupie, byle było, no jak gwiazda filmowa,
przecież ten,
no, w sumie
ten,
nieźle.
Tutaj ten spór, to nie chodzi o to, żeby ktoś miał rację, tylko żeby napędzać właśnie spór i napuszczać tu jedni na drugich, a ci sobie na wierzchu będą pływać.
No cała ta
na wierzchu mowa to teraz różne rzeczy pływają.
Cały ten kontekst tych obrazy uczuć religijnych, bo przypominamy, że gdy na przykład my byliśmy atakowani, że obrażamy uczucia religijne, to wtedy jakoś lewica nie krytykowała tych przepisów. Cały teraz ten ambaras z tymi uczuciami religijnymi jest o to, że teraz właśnie środowiska LGBT zaczęły tutaj przystrajać pomniki czy figury jakieś katolickie właśnie flagowe LGBT. No i teraz ci ludzie zostali złapani, mają te zarzuty. Czy samo wieszanie takich flag LGBT, czy na pomnikach, czy na figurach katolickich przedstawiających Chrystusa, czy to obraża katolików, czy to można tak robić, czy nie można, czy to jest coś dobrego?
Ogólnie proszę czekaj.
Jeśli się obrazili, no to pewnie obraża, bo to jest taka subiektywna trochę może być często sprawa. No kwestia jest też, czyja to własność jest ten pomnik, czy tam można wchodzić, czy coś wieszać, czy doczepiać, to też by trzeba rozważyć. Natomiast faktycznie też reakcja tu policji jest, tu się zgadzam z lewicą, niewspółmierna. No, zatrzymali ludzi, którzy powiesili flagi, zatrzymują na kilkadziesiąt godzin, gdzieś po całej Polsce ich ścigają, bo jedną kobietę chyba z wakacji z Bieszcza też policja ściągnęła, podobno. No po co? No można wezwać na przesłuchanie, oni nie uciekają gdzieś za granicę, nie trzeba, to nie jest taki rodzaj przestępstwa, że trzeba tam w kajdanki zakuwać od razu, wezwać na przesłuchanie i przeprowadzić sprawę, jeśli faktycznie doszło do przestępstwa, no to też jest chyba taka reakcja na pokaz.
Ale być może przykład tutaj księdza jest skazanego za pedofilię, on się na żelazny wyrok, znaczy na twarde więzienie, on się odwołał od tego wyroku, no to go w tym momencie wypuścili, żeby czekał na rozpatrzenie, na wolności, nie? A tutaj, tak jak mówisz...
A tutaj jest przestępstwo już bezpośrednio krzywdzące i to bezbronne dzieci. Można domniewywać, że będzie próbował...
Być może na przykład policja się boi, że będziemy mieli niedługo coś takiego, co w Stanach Zjednoczonych się dzieje, że lewica najpierw będzie wieszała jakieś flagi LGBT na tych pomnikach, no a potem zacznie nam burzyć te pomniki. No tego byśmy przecież chyba nie chcieli w Polsce.
Moim zdaniem, oczywiście, żebyśmy nie chcieli, tu pełna zgoda, ale moim zdaniem taka przesadna reakcja policji, taka próba jakiegoś zastraszania, zrodzi reakcję właśnie przeciwną niż myślisz. Nie uspokoi tych dążeń lewackich, tylko się paru jakichś młodych tam komunistów, czy lewaków, czy jakichś innych, jeszcze bardziej się wnerwi. I już nawet bez polecenia centrali jakiejś moskiewskiej, tam wiecie, nadzorców nad Antifą czy BLM-ami, no mogą wręcz tak z takiej przewrotności, widząc niesprawiedliwość tego działania pisowskiej władzy, bo przecież policja jest pisowska i to jest pisowski minister, który jest spraw wewnętrznych, który nad policją, to policja, znaczy to PiS szefa policji, czyli naczelnego policjanta mianuje i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj jak gdyby tę służbę swoją tam poniał, policjant na tym, czy prokurator na tym szczeblu, mówiliśmy o tym w kampanii wyborczej, jak aresztowano Dudę z długopisem, takie ten, jakieś tam napisy w Krakowie, czy samochód dostawczy w Trójmieście i prokurator ich tam ścigał i dręczył i tak dalej, także to widać, że policja jest i prokuratura są narzędziami no, państwa pisowskiego, władzy pisowskiej, o tak można powiedzieć, władzy pisowskiej, a nie służą wszystkim obywatelom, bo kiedy na przykład nasz samochód pastora jednego z naszego kościoła został zniszczony, będziemy mówić o kolejnych takich napadach niebawem, no to prokuratura oczywiście nigdy nic nie widziała, policja żadnych śladów nie może zabezpieczyć, prokuratura umarza, no i tak w kółko, nie? Także widać, że jeśli Kościół katolicki jest w jakiś sposób tutaj dotknięty, no to policja od razu reaguje, prokuratura od razu reaguje w sposób przesadny. Przesadny i tu trzeba jasno to powiedzieć. Absolutnie nie zgadzamy się, żeby za tego typu przestępstwa aż takie rzeczy robić. Co jednocześnie potępiamy wieszanie tych jakichś bzdetów czy dodatków.
Dlaczego?
Na pomnikach, które po pierwsze przez autorów tych pomników zostały w innym celu postawione, nie? No to niech sobie autorzy tam, jak chcą coś zrobić, to niech sobie robią autorzy czy właściciele, nie? Czy to jest, z jednej strony jest autor, który chciał coś wyrazić i warto to uszanować mimo wszystko, a z drugiej strony jest właściciel, o czym Czarek mówił. Jeśli Kościół katolicki jest właścicielem, no to niech sobie Kościół tam wiesza, co chce, a nie wbrew jego woli. Ale jeszcze ostatnie zdanie o panu Migalskim. Jego postulat, żeby zlikwidować ten paragraf o tej obrazie uczuć religijnym, ja popieram od samego początku, od wielu lat w miesięczniku Idź Pod Prąd też pisałem o tym, że to jest bzdura. To jest kryterium umowne, subiektywne, czy ktoś się tam poczuje obrażony, czy nie. I teraz oni będą tak, powoływać biegłego, czyli takiego, co biega w lewo, nie? No to ten biegły, co biega w lewo, powie, że nie ma obrazy, ale będzie biegły, co biega w prawo, nie? No to ten powie, jest obraza. No i teraz tak sąd siądzie i tak słychać, biegły biega w lewo, nie ma. Biegły, no to jak? I zawracają dupę wymiarowi sprawiedliwości, o tak można powiedzieć, bzdetami. Każdy niech ma prawo do wyrażania swoich poglądów i kryterium, że coś jest obraźliwe dla kogoś, jest kryterium umownym. Przynajmniej jeśli chodzi, zobaczcie, tu nie jest obraza religii, obraza tam przedmiotów religijnych. Zobaczcie, obraza czego jest w tym paragrafie? Obraza uczuć religijnych. To jest tak rozmyta kategoria, że praktycznie żaden paragraf jej nie ujmie i praktycznie będzie rozstrzygało wola, można powiedzieć, dominującego kościoła i wola partii rządzącej będzie decydowała. Czyli jak się narazisz rządowi, to będziesz obrażał te uczucia, a jak jesteś razem z rządem, no to nie będziesz obrażał. No to proste. Czyli kpina z wymiaru sprawiedliwości.
Odnośnie jeszcze tego wieszania tych flag LGBT na przeróżnych pomnikach, no to lewica z kolei na swoją obronę, czy tam jako argument wysuwa, że na przykład jak Legia zdobywa Mistrzostwo Polski, no to tam podczas fety przystrajają kolumnę Zygmunta szalikiem Legii, no i wtedy jakoś nikt nie protestuje, jakbyście na taki argument odpowiedzieli.
Po pierwsze, z tego co wiem, to oni mają zgodę od miasta. A to rozumiem, że pomnik należy do miasta. No po drugie, szalik Legii no nie wyraża jakiejś tam ideologii, no po prostu jest tam, cieszą się ze zwycięstwa klubu piłkarskiego z tego miasta, no w którym stoi pomnik króla, który też w tym mieście niestety urzędował. Jest troszeczkę inna sytuacja.
Stoi statuja. I tam nie tłuniej czegoś tamtego. No oczywiście apelowałbym jednak do kibiców Legii, żeby się tam nie ekscytować tym królem, bo to jest król, który sprowadził na Polskę największe nieszczęście w naszych dziejach. Także gdyby kibice Legii zrozumieli powagę sytuacji, to absolutnie nie chcieliby w swoich szeregach takiego kibica. Bo to on, można powiedzieć w historycznym ujęciu, on sprowadził na Warszawę sowiecką okupację. Bo gdybyśmy w kampanii 1609-1612, kiedy on był królem, postąpili tak, jak podpowiadała polska racja stanu, polskie rozumienie wolności, bo hetman już przygotował porozumienie dające Rosji, jej szlachcie, wolność religii, to co zawsze Rzeczpospolita gwarantowała. Wtedy oni przyjęliby polskiego króla, dołączyliby jako lenno do Rzeczpospolitej i nie mielibyśmy rozbiorów. I nie mielibyśmy powstania warszawskiego. I nie mielibyśmy sowieckiej okupacji PRL-u. Ale z poduszenia jezuitów katolicki król Zygmunt III, nazywam go nocnik, powiedział nie, nie będzie wolności religii w Rosji. Będzie obowiązek katolicki. No i wtedy bojarzy się zbuntowali, wygonili polską załogę, znaczy no, praktycznie pokonali polską załogę na Kremlu, odrzucili polską armię, nie dopuścili do odsieczy i rozpoczęła się dynastia Romanowów, która później podbiła Polskę. To jest wszystko wina tego nocnika. Także kibice Legii, naprawdę zmieńcie, że tak powiem, patrona.
To nie chodzi, żeby on jest patronem, tylko po prostu jego pomnik stoi w miejscu, gdzie jest ta feta, zwykle mistrzostka. Przejdziemy do waszych pytań. Wasze pytania i komentarze odnoszą się do prezydenta Dudy i także do sytuacji z koronawirusem, którą mamy, bo dzisiaj znowu, tak jak mówiliśmy, rekordowe zakażenia. Ale najpierw w temacie Dudy i tego jego zaprzysiężenia, a potem jego wystąpienia. Kasia, Duda ma Boga na ustach, a w sercu obłudę, jak większość katolików. Lublin, Lublin. Historia Dudy wskazuje, że powołując się na Boga, on tak naprawdę przysięgał na prezesa.
No tutaj, czy większość katolików jest obłudna? Myślę, że to by było, to no nie ma takich, nie ma podstawy do takiego twierdzenia. Myślę, że większość katolików jest biedna. I w sensie dosłownym, bo kraje katolickie zawsze są w jakichś feudalno-socjalistycznych okowach, czyli kraje katolickie są biedne materialnie, ale przede wszystkim myślę o mizerii, o biedzie duchowej, że ci ludzie tak naprawdę nie znają prawdziwego Jezusa Chrystusa. I to jest największa bieda katolików.
Tadeusz Marszałek, mówca pogrzebowy, już nie raz pięknie przemawiał, ale jak zostało napisane, po owocach go poznacie.
No tak, dlatego mówię, testujemy Dudę co pewien czas. Już mówiłem o tych dotychczasowych testach. Teraz przygotujemy trzeci. Mówiliśmy o zamachu na własność Kościoła. Mówiliśmy o wolnym Hongkongu. Na razie zero, zero, nic nie ma. Tutaj żadnej właściwej reakcji. Przygotujemy niebawem trzeci test, no i zobaczymy. Nie spodziewamy się wiele, ale każdy człowiek w każdej chwili może się nawrócić. Może się zwrócić do Jezusa, może otworzyć mu drzwi swojego serca, bo wbrew katolickiemu czy lewicowemu przekonaniu Jezus żyje i chce dać tobie zbawienie. Stoi u drzwi, zobaczcie sobie. Księga Apokalipsy, 3:20. Oto stoję u twoich drzwi i kołaczę. To mówi Jezus. No, otworzysz albo nie. Twoja decyzja. Wolna.
Odnośnie tych nadziei jeszcze w stosunku do prezydenta Dudy, Mariusz Borucki. Pat mówi piękne słówka, ale jak do tej pory były to puste i nieszczere hasełka. Czy można by zatem spodziewać się zmiany? Jakoś wątpię.
Zmiana będzie, jeśli docisną sprawę Amerykanie. No, o tym mówiliśmy o 13.
Migalski wierzy w prezydenta Dudę.
Jak? Powiedział, a przecież mówił, żeby nie wierzyć w te bóstwa.
Tylko prezydent Andrzej Duda jest realnie w stanie przez najbliższe 3 lata rozszczelnić system wszechwładzy Jarosława Kaczyńskiego. Hmm. Jeśli opozycja chce ograniczyć szaleństwa PiS, musi wciągać Dudę do współpracy, a nie pchać w objęcia Kaczyńskiego.
Hmm. Czyli tak chce, żeby przeciągnęli go na stronę tej Volksdeutsche. No, no można i tak. No.
Taki to stratek. Tadeusz Marszałek. Amerykańscy obywatele, prezydenci działają odwołując się do konstytucji, w której zawarte są prawa Boże. A Polacy i polscy politycy do konstytucji zredagowanej przez komunistów i ich agentów.
No dlatego mówimy, że nie ma sojuszu cywilizacyjnego między Polską a USA. Jest jeszcze ta tęsknota u Polaków do wolności. To jest coś podobnego, co nas łączy z Ameryką. Ale jeśli chodzi o taki aksjologiczny fundament, to u nas jest materializm, u nas jest komunizm, socjalizm, a tam jest Biblia. Dopóki w Polsce Biblia nie będzie punktem odniesienia, no to, że tak powiem, te dwie strony nie mogą się spotkać, bo na różnych poziomach funkcjonują. Ale pracujemy każdego dnia, żeby w Polsce Biblia była fundamentem naszego państwa.
Dziękujemy wam za wszystkie wasze pytania. My się z państwem będziemy już teraz żegnać, ale za chwilę zobaczycie nasz newsletter. Na koniec najnowszy newsletter, podsumowanie tego, co się wydarzyło w poprzednim miesiącu. My się z państwem żegnamy. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję.
Dziękuję tobie i państwu.
I redaktor Cezary Kłosowicz, dzięki.
Ja chciałem na pożegnanie jeszcze Przemysława Czapka zacytować. On takie ładne życzenia na 2 lata temu na Wielkanoc powiedział. Napisał: Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje, niech ta radosna wieść dotrze do każdego domu w naszym kraju, do każdej rodziny i każdego serca.
Ewangelista taki.
Tu by dodać, że bo dlaczego ta wieść jest tak radosna, nie tylko dlatego, że Jezus zmartwychwstał tak ogólnie, ale dlatego, że Jego śmierć przed tym zmartwychwstaniem sprawiła, że my możemy też mieć życie wieczne razem z Nim. I jakby to jeszcze Przemysław Czarnek dodał, to byśmy się pewnie mogli zgodzić.
No Przemysław Czarnek ma wśród swoich najbliższych współpracowników, ludzi, naszych dawnych przyjaciół z klubu Gazety Polskiej i tak dalej, z którymi wielokrotnie rozmawialiśmy o Ewangelii, także myślę, że tam gdzieś oglądają to, co my tu mówimy. Także może i Czarnek rzeczywiście zrozumiał przesłanie Jezusa Chrystusa. Nie wykluczam, bardzo bym chciał.
Zobaczymy, przyszłość to pokaże. My się z państwem żegnamy. Do zobaczenia.
Newsletter Mega Kościoła, lipiec 2020 roku. W lipcu udało się nam przeprowadzić kilka ważnych wywiadów z gośćmi z zagranicy. Na antenie telewizji Idź Pod Prąd wystąpił Jack Posobiec, popularny amerykański dziennikarz, były oficer wywiadu marynarki wojennej USA.
Rosja staje się obecnie agresywnym mocarstwem regionalnym, a Chiny próbują przejąć kontrolę nad ładem światowym i zastąpić go swoim porządkiem. Trump znów zbliżył USA do Polski, między innymi przez to, że amerykańscy żołnierze z Niemiec będą przeniesieni do Polski. Widzimy porozumienia takie jak inicjatywa Trójmorza, widzimy także zacieśnienie relacji gospodarczych w sferze gazu ziemnego i jego sprzedaży z USA do Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. To będzie wielki impuls dla Polaków, dla Europy Wschodniej i Środkowej.
Powiedział Jack Posobiec w rozmowie z telewizją Idź Pod Prąd. Nasza telewizja jako pierwsza w Polsce dotarła do Elmera Yuena, hongkońskiego przedsiębiorcy wspierającego prodemokratyczne protesty w Hongkongu. Elmer Yuen pojechał do Waszyngtonu, by prosić kongresmenów o pomoc w ocaleniu jego ojczyzny. Byliśmy pierwszym medium, w którym ujawnił, dlaczego Chiny tak naprawdę uchwaliły ustawę o bezpieczeństwie narodowym.
Potrzebują hongkońskich rezerw w dolarach. Mamy 400 miliardów dolarów amerykańskich w rezerwach. I oni chcą przejąć kontrolę nad tymi pieniędzmi. Skończyły im się pieniądze i chcą ukraść nasze rezerwy. To prawdziwy motyw za ustawą o bezpieczeństwie narodowym.
W rozmowie z telewizją Idź Pod Prąd padły również ważne słowa o powiązaniach Kościoła katolickiego z chińskimi komunistami.
Ten papież to komunista. Wszystkie serwery, cały wewnętrzny system komunikacji w Watykanie został zainstalowany przez Huawei. Oni więc kontrolują Watykan. Wydają co roku 2 miliardy dolarów na łapówki dla ludzi w Watykanie. Pomiędzy Watykanem a Komunistyczną Partią Chin jest tajna umowa, według której
której to Pekin tworzy listę kandydatów na biskupów i kardynałów i papież może wybierać tylko z tej listy. I dodatkowo, skoro kontrolują serwery w Watykanie, a komunistyczna partia Chin kontroluje to za pomocą Huawei, to znają całą komunikację pomiędzy księżmi. Mają dostęp do tych ohydnych zdjęć.
Słowa Elmera Yuena dotarły do ponad 100 tysięcy Polaków. Choć ujawnione przez niego informacje są sensacyjne, żadne medium w Polsce tego nie podchwyciło, co pokazuje, jak bardzo polskie media są kontrolowane przez Kościół rzymskokatolicki. Dr Enver Tohti był gościem naszej telewizji. Pracując jako chirurg, był świadkiem nielegalnego pobierania organów od więźniów w Xinjiangu, o czym opowiedział w filmie Nie do uwierzenia, tytuł angielski Hard to Believe. Dr Tohti jest szefem społeczności chrześcijańskich Ujgurów. W naszej telewizji po raz pierwszy powiedział publicznie o swoim nawróceniu do Jezusa Chrystusa. Wszedłem, a ta pacjentka przerwała modlitwę i powiedziała: doktorze, proszę do nas dołączyć. Podszedłem do nich, a oni dali mi książkę. To była Biblia, po chińsku. W tamtym momencie czułem jeszcze ten prąd, ten wstrząs. To doświadczenie zmieniło moje życie. Poznałem moc religii i moc Boga. Ta kobieta wiedziała, że wkrótce umrze. A i tak była szczęśliwa. Nie okazywała smutku. Powiedziała: wkrótce zobaczę mojego Pana. To mnie zmieniło. Pastor Paweł Chojecki napisał list do prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym wzywa go, by zajął oficjalne stanowisko w sprawie agresji chińskich komunistów na Hongkong.
Wzywamy pana prezydenta, by w imieniu Polaków zajął pan oficjalne stanowisko potępiające agresję komunistów chińskich na wolny Hongkong. Jako naród, który walnie przyczynił się do upadku muru berlińskiego i moskiewskiej wersji komunizmu, nie możemy dzisiaj uchylać się od solidarności i wsparcia innych narodów, które walczą z tym samym wrogiem. Modlimy się, by znalazł Pan w Bogu siłę i mądrość do podjęcia właściwych działań w tej sprawie.
Pastor Bob Fu, najbardziej znany chiński chrześcijanin na świecie, prezes i założyciel organizacji China Aid, poparł inicjatywę pastora Pawła Chojeckiego i udostępnił na Twitterze treść listu w języku angielskim. W tym miesiącu nasze programy publicystyczne cieszyły się większą popularnością. Niektóre z nich obejrzało ponad 100 tysięcy osób. To m.in. skutek kompromitacji rządzących, którzy z jednej strony głoszą konserwatywne wartości, a z drugiej zaprzeczają im swoim prywatnym życiem. Na przykład drugi ślub katolicki szefa telewizji rządowej. Na naszym kanale pojawił się nowy odcinek programu Kontrewolucja, matematyczny dowód na 6 tysięcy lat istnienia świata i potop, autorstwa Tymoteusza Chojeckiego, doktora matematyki, syna pastora Pawła Chojeckiego. Materiał wywołał dyskusję w środowisku ewolucjonistów. W lipcu zakończyliśmy roczne studium listu do Hebrajczyków w ramach projektu Mega Kościół. Prosimy o modlitwę o tegoroczny obóz naszego kościoła, który rozpocznie się za kilka dni. Ze względu na pandemię chińskiego wirusa, wyjątkowo w tym roku odbędzie się tylko przez internet. Kończymy pracę nad nowym numerem magazynu Idź Pod Prąd. Znajdą się w nim m.in. wykłady gości 6. zjazdu klubów Idź Pod Prąd, wywiady, artykuły historyczne i kreacjonistyczne. Temat przewodni to wolność versus komunizm. Nowe studio telewizyjne jest już prawie gotowe. Przygotowujemy się do nowego roku akademickiego. Szukamy chrześcijańskich wykładowców, głównie do szkolenia pastorów, którzy by chcieli podjąć współpracę w ramach projektu Mega Kościół.